wczorajszego wieczora w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy czas świętych rekolekcji. Czas rekolekcji wielkopostnych, które mają przygotować nas z jednej strony na czas obchodu Wielkiej Nocy, ale z drugiej strony mają przede wszystkim odnowić naszą wiarę. Te rekolekcje to taka zachęta do tego, aby wrócić do takich podstawowych prawd, które są niejako fundamentami naszej wiary. I wczoraj w wieczornym rozważaniu próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na to, kim jest Bóg. Jaki jest Bóg? I pojawia się pytanie, dlaczego to pytanie jest tak ważne? Dlaczego mamy wracać do tego i odkrywać to, i kim tak naprawdę jest Bóg? Bo podstawą naszej wiary nie są wcale przykazania. Nie są wcale przykazania dekalogu. To nie jest istota wiary. To, że musimy spełniać jakieś określone obowiązki. Istotą wiary jest spotkanie. Jest spotkanie z osobą Boga. Jest odkrycie tego, że to jest ktoś żywy, prawdziwy, który chce uczestniczyć w moim życiu, z którym mogę się spotkać i dzielić swoje życie i liczyć na Jego pomoc. To jest istota wiary. I popatrzcie, że zupełnie kiedy odkrywamy Pana Boga jako tego, który nas kocha, który czeka na nas, zupełnie inaczej podchodzimy chociażby do obowiązku mszy świętej. To już nie jest ważne to, że jest przykazanie, ja muszę być na tej mszy świętej w niedzielę, w święta. Ale jeżeli odkrywam, że Bóg jest kimś, kto rzeczywiście interesuje się moim życiem, kto mnie rozumie, który chce coś mi powiedzieć, przekazać, ma jakąś ważną informację do przekazania, który chce ze mną dzielić moje życie, to ja chcę się spotkać z kimś takim. Bo przychodzę tutaj na niedzielną Eucharystię, żeby wsłuchać się w Boże Słowo, żeby w tym Słowie odkryć jakąś pociechę w moim życiu, odkryć jakąś wskazówkę, znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób mam żyć. A kiedy przychodzę, by przyjąć Jezusa w Komunii Świętej, przychodzę spotkać się z kimś, kto chce dzielić ze mną swoje życie. Albo też pomóc mi powstać z moich upadków, kiedy przychodzę do sakramentu pokuty. Popatrzcie, jak zupełnie inaczej zmienia się chociażby podejście do modlitwy. Jeżeli mam świadomość, że te moje modlitwy nie idą w jakąś pustkę, że nie są jakimś tam, jakąś karteczką wrzuconą do jakiegoś pudełka, tylko to ktoś słucha. Ktoś, komu zależy na mnie, jak inaczej też wygląda ta moja modlitwa. I tak samo przykazania. Nieraz nam się wydają trudne, ale to jest taka postawa rodziców, którzy też nieraz mówią swoim dzieciom, tego nie rób, a w ten sposób postępuj. I nie chcą w ten sposób, żeby dzieci miały trudno w życiu, żeby tak dopiec tym dzieciom, żeby ich pognębić. Ale dają dziecku konkretne rady, zakazy i nakazy, albo aby co? Aby chronić to dziecko. Aby bazując na swoim doświadczeniu, swojej mądrości, uchronić to dziecko przed niebezpieczeństwami. I Pan Bóg w ten sposób sam daje nam te przykazania. Dlatego popatrzcie, jak ważne jest to, żeby odkryć to, że Bóg każdego z nas kocha tą miłością osobistą, interesuje się naszym życiem. Że pomimo tego, że grzeszymy, On nigdy nas nie zostawia. Ale także to, że nieustannie chce nas podnosić z naszego upadku. Ale często w naszym życiu nie widzimy tej miłości. Nie doświadczamy, nie patrzymy w ten sposób na Boga. I w dzisiejszej Ewangelii chcemy, w świetle tej dzisiejszej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. I jak zmienić tą sytuację w naszym życiu. Aby doświadczyć tej miłości Pana Boga. Popatrzcie, że dzisiaj mamy bardzo taką trudną sytuację w Ewangelii opisaną. Oto choruje jeden z najbliższych przyjaciół Jezusa Chrystusa. Ewangelista wprost mówi, że Marta, Maria i Łazarz byli najbliższymi przyjaciółmi Jezusa. Jezus wielokrotnie zatrzymywał się w ich domu. I Marta wysyła wiadomość do Jezusa, że jej brat choruje, jest poważnie zagrożone jego życie. I zobaczcie, że Jezus mógł uzdrowić go na odległość. Mamy przykłady takich cudów w Ewangelii, że Jezus uzdrawia na odległość. Ale Jezus chce tą sytuację wykorzystać, aby pokazać nam pewne prawdy dotyczące naszego życia. Ale spróbuj wejść w ból Marty i Marii. W to, co myślał Łazarz, który oczekiwał z jednej strony śmierci, ale miał nadzieję, że przychodzi Jezus. Tego ogromnego cierpienia. I my też często w życiu jesteśmy bardzo do nich podobni, bo pytamy się, Panie Boże, dlaczego? Dlaczego, kiedy patrzymy na świat i słyszymy z jednej strony o Twojej dobroci, jest tyle wojen? Dlaczego wciąż giną ludzie? Dlaczego tyle jest biedy wokół nas? Ale nie szukajmy daleko, popatrzmy na nasze życie. Dlaczego cierpię? Dlaczego ktoś choruje z mojej rodziny? Dlaczego ktoś umarł z moich najbliższych i tak trudno mi się tak naprawdę z tym pogodzić? I często za te wszystkie nieszczęścia w naszym życiu winimy Pana Boga. Mówimy, że Panie Boże, dlaczego? Przecież chodzę co niedzielę do kościoła, modlę się. A i tak cierpienie jest obecne w moim życiu. Dlaczego tak jest? Jezus, który dzisiaj mówi bardzo wyraźnie, że ta choroba nie zmierza do śmierci. I ten, który dzisiaj wskrzesza Łazarza, chce Ci powiedzieć, jestem większy od tych wszystkich Twoich trudności i problemów. Jestem odpowiedzią na wszystkie Twoje wątpliwości w życiu. Chcę Ci jasno powiedzieć, dlaczego tak jest i pokazać Ci drogę wyjścia z tych trudności. Dzisiaj Jezus bardzo wyraźnie po pierwsze chce powiedzieć każdemu z nas, że zło, którego doświadczasz w życiu, nie pochodzi od Boga. Że cierpienie, ból, śmierć nie są wymysłem Pana Boga. Wprost mówi o tym w Księdze Mądrości. Nie dążcie do śmierci przez swoje błędne życie. Nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami, bo śmierci Bóg nie uczynił. Nie cieszy się zguby żyjących. To jest pierwsza rzecz. Że Bóg nie jest źródłem zła. To człowiek sam przez swoje wybory niszczy swoje życie i życie innych ludzi. Bo źródłem twojego nieszczęścia jest grzech. I zaraz rodzi się w twojej myśli, no to wiem, że grzech odcina mnie od Pana Boga. To prawda, ale to jest tylko jeden ze skutków Jego działania w twoim życiu. Rzeczywiście dzieje się tak, że ten zatoczony kamień, który jest zatoczony na ten grób Łazarza, jest tym znakiem odcięcia się od Pana Boga. Bo nasza dusza, kiedy jest w stanie grzechu ciężkiego, kiedy nie żyjemy w stanie łaski uświęcającej, jest martwa jak trup. Może to jest taki bardzo trudny obraz, taki tragiczny, ale tak jest. Jest takim wewnętrznym trupem. I tak jak my możemy przychodzić, próbować poruszać osobą zmarłą, możemy do niej mówić, krzyczeć, wołać, ale ona w żaden sposób na to nie zareaguje. I tak samo jest, kiedy my jesteśmy w stanie grzechu ciężkiego, to Pan Bóg nieustannie woła, kocham Cię. Na różne sposoby chce pokazywać nam tą miłość, ale my tego nie dostrzeżemy. Ponieważ ten grzech buduje taki mur pomiędzy mną a Bogiem. Przepaść, przez którą my gdzieś słyszymy ten głos wołania Pana Boga, ale nie potrafimy przejść, nie potrafimy tego doświadczyć. Często kiedy omijamy chociażby czas modlitwy, raz, drugi, trzeci zapomnimy, potem widzimy, że nic się nie dzieje, piorunem żadnym w nas Pan Bóg nie strzelił i nagle można jakoś tak żyć bez tej modlitwy. Msza święta, o jest ładna pogoda, jeśli można się gdzieś wybrać. Spowiedź wystarczy raz w roku. I tak samo, kiedy my tak zmniejszamy ten czas, który poświęcamy dla Pana Boga, to my też tak samo odcinamy się od tej miłości. Mówimy, że nie widzimy działania Pana Boga w naszym życiu. Jasne, nie będziemy widzieli działania Pana Boga w naszym życiu, jeżeli my nie pozwolimy Mu, aby On wszedł w nasze życie. Ale grzech niszczy nie tylko tą relację pomiędzy mną a Panem Bogiem. Ale ewangelista mówi, że Łazarz już cuchnął. Ten grzech też rozprzestrzenia się na całe moje życie. Proste pytanie. Co jest przyczyną wojen? Dlaczego są wojny na świecie? Źródłem wojny jest chciwość i pycha. Popatrzmy na naszą sytuację za wschodnią granicą. Co jest przyczyną konfliktu pomiędzy Ukrainą a Rosją? Pycha jednego człowieka. Pycha człowieka, który chce nieustannie pokazywać, jaki jest wielki, dominować w świecie. Chce wszystkim coś udowodnić. A czym jest pycha? Grzechem. Chciwość zagarnięcia kolejnych ziem, terenów, surowców naturalnych. Czym jest chciwość? Grzechem. A kiedy patrzymy bliżej na naszą sytuację rodzinną, dzisiaj widzimy niestety, że wiele rodzin rozpada się, tych, gdzie jeden z małżonków emigruje za granicę. Czasami jest to potrzebne, żeby pomóc wystartować pewnej rodzinie, zrobić coś, zmienić. Ale z drugiej strony na pewnym etapie pojawia się też takie niebezpieczeństwo, że w sercu pojawia się też takie pożądanie dóbr, bo chce nowszy samochód, większy dom, lepsze wakacje i już nie pracuje na to tylko to, co jest mi potrzebne, ale jest ta chciwość. Teraz ciągle odkładam tą datę powrotu i w ten sposób z jednej strony niszczę swoją rodzinę. I co jest przyczyną rozpadku tej rodziny? Pożądanie rzeczy, chciwość. Dlaczego nie potrafimy nieraz dogadać się w sąsiedztwie? Żyjemy skłóceni. Ponieważ coś kiedyś się wydarzyło i nie potrafimy tego przebaczyć. A w naszym sercu pielęgnujemy nienawiść, bo się nakręcamy przeciwko temu człowiekowi. Kiedy go myślimy, to tylko sobie wyobrażamy, jaki to on nie jest, co byśmy mu nie zrobili. I dlatego nie ma zgody pomiędzy ludźmi. Grzech jest tym, co niszczy życie człowieka, także w relacji do innych ludzi. Potem widzimy tego Łazarza, który wychodzi, który jest powiązany, który ma twarz zasłoniętą. Bo grzech niszczy także relacje do nas samych. Bo zawsze grzech na początku wydaje się czymś takim przyjemnym. Zły duch nigdy nie będzie cię kusił czymś, co jest dla ciebie okropne. Ale taki flirt w pracy. Rozmowy, SMS-y, telefony, spotkania. Krok dalej. I na razie jest wszystko przyjemnie i ciekawie. Ale kiedy dochodzi już do grzechu, szatan odsłania przed nami tą ohydę. Widzi, co zrobiliśmy. Jak bardzo skrzywdziliśmy naszą rodzinę, skrzywdziliśmy tą osobę i czujemy do siebie ogromny wstręt. I grzech też niszczy nas, że my na siebie nie potrafimy spojrzeć z taką miłością, tylko widzimy i przypominamy i myślimy o sobie tylko przez pryzmat naszych błędów, naszych upadków. I w końcu, kiedy patrzymy chociażby na choroby, na zmianę klimatu, z czego to wynika? Bo człowiek wciąż modyfikuje jedzenie, żeby był lepszy plon, większy zysk, no to chemiczne dodatki. Potem to w nas pracuje i takie, a nie inne choroby, takie, a nie inne schorzenia. Popatrzcie, wszędzie u podstawy leży grzech. To nie jest tylko to, że grzech to zamyka nas na relacje z Panem Bogiem. Grzech niszczy całe nasze życie. I jeżeli rzeczywiście teraz chcemy zmienić swoje życie, chcemy je jakoś poukładać, to sami nie damy rady. Łazarz, który umarł, jest obrazem każdego z nas, że my o własnych siłach nie jesteśmy w stanie wyjść z tego grobu. Tylko Jezus jest tym, który może pomóc ci zmienić twoje życie. I Jezus rozpoczyna ten proces zbawienia. Często słyszymy to słowo. Zbawić to znaczy uwolnić, pomóc nam wyjść z trudnej, beznadziejnej dla nas sytuacji. I ten moment zbawienia rozpoczyna się, kiedy Jezus staje się jednym z nas. I dzisiaj też tak jest w świecie, że nie zawsze, kiedy my przychodzimy do Jezusa, On nagle jakby za uderzeniem czarodziejskiej różdżki rozwiąże wszystkie nasze problemy. Zbawienie nie zawsze na tym polega, że problemy znikną z twojego życia. Ale zbawienie polega na tym, że Jezus daje ci siłę, by przez to wszystko przejść. Pamiętam jedną z moich uczennic, która ma bardzo trudną sytuację w domu. Jej tato, kiedy byłem na parafii, wrócił z więzienia, wciąż zmagał się z problemem alkoholowym Jej bracia pokończyli 18 lat w pierwszej i drugiej klasie gimnazjum, a ona zaangażowała się w grupę ruchu apostolstwa młodzieży. Zaczęliśmy jeździć wspólnie na rekolekcje. Dzisiaj jest w drugiej klasie szkoły średniej i wciąż walczy. Chce, żeby jej życie wyglądało inaczej. Często przychodziła z takim bólem do mnie i pytała się, dlaczego Pan Jezus nie zmieni mojej rodziny? Przecież modlę się, jeżdżę na rekolekcje. Ale z drugiej strony mówi, że widzi swoją siłę, że wiara jest jej jedyną siłą, aby się nie poddała, aby nie dała się pociągnąć w dół. Że to, że przychodzi do kościoła, że może się tutaj wypłakać, że ma spowiedź, że jeździ na rekolekcje, że spotyka się z ludźmi, którzy ją podnoszą, podtrzymują na duchu, którzy zmagają się z podobnymi problemami, to jest dla niej siłą. I to jest jeden ze sposobów, gdzie Jezus chce ci pomóc przejść przez twoje trudności, dać ci siłę, żeby wytrwać. Po drugie, Jezus jest tym, który umiera na krzyżu, aby pokonać grzech. I ten grzech pokonuje się przez spowiedź, przez regularną spowiedź. Nie zmieni się twoje życie, jeżeli o spowiedzi pamiętasz dwa razy w roku. Regularna spowiedź pomaga nam pokonać nasze słabości, grzech, które odkrywamy w swoim życiu. Bo to tam każdy z konfesjonałów woła do ciebie. Chce dać ci kolejną szansę. Chce pomóc zmienić twoje życie. Przyszedłeś z mocnym postanowieniem poprawy. Dwa dni upadłeś. Nie poddawaj się. Czekam, aby ci przebaczyć. Wytrzymałeś za drugim razem tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Potem znowu upadłeś po dwóch dniach. Ale powoli, powoli, powoli wychodzisz z grzechu. Sam sobie nie dasz rady. Nie jesteśmy w stanie pomóc sobie pokonać naszych wad, naszych trudności, naszych przeciwności w własnych siłach. Potrzebujemy tej łaski od Pana Boga. Potrzebujemy tej pomocy. I ty mówisz, że twoje życie się nie zmienia. Że próbujesz, zapierasz się. Walczysz, ale walczysz o własnych siłach, zapominając, że tu masz największe wsparcie. Z Eucharystii płynie największe wsparcie. Tu jest siła. Po to jest Pan Bóg, aby dać ci siłę, aby się zmienić. I w końcu Jezus jest tym, który wstępuje do nieba, który przez cud wskrzeszenia Łazarza pokazuje nam, że nasze życie nie kończy się tutaj na ziemi, ale jest jeszcze życie wieczne. I w tej perspektywie trzeba nam oceniać nasze życie. Chrześcijanin to ten, który patrzy na swoje życie z perspektywy wieczności. Ten, który myśli, że nie wszystką nagrodę muszę dostać tu na ziemi. Bo mówi, często nam się wydaje, że bycie uczciwym dzisiaj się nie opłaca. Że lepiej zakombinować, oszukać trochę, zmalwersować, już nawet nie ukraść. Tylko to się tak wszystko ładnie nazywa. Ale w ten sposób tutaj zdobywamy nagrodę, ale tam przekreślamy swoją wieczność. Człowiek, chrześcijanin patrzy, że tutaj mogę nie dostać pełnej nagrody. Nie wszystko tutaj musi mi się udać. Nawet nie muszę być nieskończenie szczęśliwy tutaj na ziemi. Tam jest moje szczęście, tam jest moja nagroda. I tylko to pokazuje sens, dlaczego warto być uczciwym. Dlaczego warto się starać, podejmować pracę nad sobą. Jeżeli nie zakładamy perspektywy zmartwychwstania i życia wiecznego i zasługi na życie wieczne, to rzeczywiście nie ma sensu się starać. Lepiej tutaj żyć i używać tego życia, bo nie wiadomo, ile będziemy żyć. Natomiast jeżeli wierzymy w życie wieczne, ono napędza nas siłą do tego, aby rzeczywiście doświadczyć, podejmować tutaj trud walki ze sobą. Jezus też pokazuje nam konkretne kroki, w jaki sposób w dzisiejszej Ewangelii zmienić swoje życie. To przede wszystkim odsunąć głaz swojego życia i poczuć ten odór, to cuchnięcie. To znaczy stanąć w prawdzie o swoim grzechu, przygotowując się do tej spowiedzi. Teraz takie zadanie domowe z dzisiejszego dnia. To jest bardzo konkretne zaproszenie ciebie do szczerego rachunku sumienia. Nazwij swoje grzechy po imieniu, bo pierwszą rzeczą, żeby zmienić swoje życie, to nazwać to po imieniu. Usiąść i przemyśleć, dlaczego w moim życiu jest tyle nieszczęścia. Często może spowiadasz się chociażby z tego, że kłócisz się z żoną. Ale właśnie ten ten odór, że trzeba to trochę poczuć, to znaczy trzeba wejść w głąb. Dlaczego się kłócę? Co jest źródłem tej kłótni? Może jest mój egoizm? To, że zawsze muszę postawić na swoim. To, że nie potrafię poświęcić się dla drugiego człowieka. Albo, chociaż wiem, że nie mam racji, to jednak musi być na moim. Więc pycha. Nieraz trzeba wejść w głębiej swoje grzechy. Zastanowić się, jakie jest ich źródło. Dlaczego tak, a nie inaczej postępuję? Dlaczego tak, a nie inaczej mówię o innych ludziach? Właśnie bardzo ciekawe jest to, że nieraz plotkujemy, mówimy o wadach innych ludzi. Proste ćwiczenie. Zadaj sobie pytanie, czy to nie jest obecne w moim życiu, co widzę, co boli mnie u innych ludzi i o czym mówię? Czy przypadkiem nie mówię tego, że ona jest taka, żeby odwrócić uwagę od siebie? I to jest rzeczywiście początek zmiany naszego życia, kiedy my stajemy w prawdzie. Kiedy my potrafimy zobaczyć nasz grzech i przyjść do Jezusa z tym wszystkim i stanąć w spowiedzi, jeszcze jutro będziemy o tym mówić trochę dłużej. Ale to jest początek zmiany naszego życia, zobaczyć swój problem, zobaczyć rzeczywiście, że grzech bardzo konkretnie jest źródłem nieszczęścia w moim życiu i przyjść z tym do Jezusa i doświadczyć Jego mocy albo pomocy wyrwania z tej trudnej sytuacji, albo siły do przejścia przez tą trudną sytuację. Moi drodzy, to jest też konkretna pomoc, którą Jezus chce nam dawać na różne sposoby. Jedną z nich jest też ta inicjatywa, ten pomysł, który też zrodził się wspólnie tutaj z duszpasterzami parafii, kiedy myśleliśmy o tych rekolekcjach. To jest właśnie to seminarium odnowy wiary. Wczoraj już o tym mówiłem. Dzisiaj też, korzystając z tego, że jest nas więcej niż wczoraj, to jest takie 10, to są takie rekolekcje rozłożone na 10 tygodni. Popatrzcie, że to, co powiedziałem, chociaż już mówię długo i już kończę, to tak naprawdę nie wyczerpuje tego tematu. Rzeczywiście trzeba odkryć ten grzech w swoim życiu, zobaczyć, w jaki sposób Pan Jezus może przemienić twoje życie. I to seminarium wiary będzie takim czasem, kiedy te prawdy, które ja podczas tych rekolekcji tak próbuję jakoś tak przemycić, takie najważniejsze rzeczy, będziemy mogli rozważać przez 10 tygodni. To się może wydawać długo, ale codziennie będziemy zaproszeni do tego, aby przez 20 minut pochylić się nad krótkim fragmentem z Pisma Świętego, przeczytać krótkie wytłumaczenie tego fragmentu i odpowiedzieć sobie na bardzo konkretne pytania. Będzie też miejsce, żeby zanotować sobie te odpowiedzi. I raz w tygodniu, we wtorek, spotkać się tutaj w kościele na konferencji, którą będzie mówił ksiądz, który będzie zbierał to wszystko, tłumaczył to, co mogło być jakieś trudne dla nas. I będzie czas takiego dzielenia w grupach, kiedy będziemy mogli mówić, że co odkryliśmy w tym tygodniu w takich małych, 10-osobowych grupkach. I to będzie czas przemiany twojego życia. Ja to widzę w Lublinie, kiedy studiuję już trzeci rok, gdzie w parafiach są co 2 lata organizowane takie seminaria odnowy wiary, które gromadzą ludzi dorosłych. Rzeczywiście życie tych ludzi zmienia się. Ich wiara staje się żywa. Z takich katolików, którzy byli tylko w niedzielę na mszy świętej, stają się rzeczywiście aktywnymi ludźmi, którzy zmieniają swoje życie i przede wszystkim są szczęśliwi. W zeszłym roku taką bardzo podobną inicjatywę zrobiliśmy w Krośnie, w Miłosierdziu Bożym, w parafii. I tam po takich wielkopostnych rekolekcjach była grupa 100 osób, 100 dorosłych osób, które przeżyło to seminarium odnowy wiary, którzy do dzisiejszego dnia też w różny sposób formują się, pogłębiają swoją wiarę, odkrywają na nowo Chrystusa w swoim życiu, poukładali wiele spraw, są ludźmi szczęśliwymi. I to chce dać też dzisiaj Jezus. Te rekolekcje to wołanie, ale także perspektywę tej pracy nad sobą. Bo mam nadzieję, że chociaż to słowo, które usłyszałeś, jest takim źródłem, że jednak muszę parę rzeczy przemyśleć w swoim życiu. I może ten czas tego seminarium będzie takim zaproszeniem, żeby lepiej przemyśleć swoje życie. A na pewno dobrze przygotować się do tej spowiedzi, odkrywając prawdę. Może trudną o swoim życiu, o źródle swojego grzechu, nieszczęścia. Ale w tej perspektywie, że nie jesteś z tym sam, że na to wszystko czeka kochający Bóg, który chce już pomóc ci, rozwiązać Twoje trudności i pomóc Ci zwyciężyć Twój grzech. Amen.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.